Synu Dawida, ulituj się nade mną, tak wołał niewidomy żebrak Bartymeusz i został uzdrowiony. Czy do Pana Jezusa trzeba głośno wołać, a czasami nawet krzyczeć? Czy musimy dopraszać się o Jego uwagę? O tym będziemy dziś rozmawiać w Ewangelii dla sceptyków, a w studiu Radia Rodzina jest ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią redaktor, wszystkich Państwa.
Zajrzyjmy do Pisma Świętego, do tego fragmentu, o którym będziemy dziś rozmawiać. To jest Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10, wersety 46-52. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Na początku zwróćmy może uwagę na fakt, że Bartymeusz był niewidomy. Czy ten fakt jakoś wykluczał go z życia społecznego? Czy była to choroba może porównywalna do trądu, która jakoś innych odrzucała?
Fakt, że Bartymeusz był człowiekiem niewidomym, z całą pewnością ograniczał jego funkcjonowanie w społeczeństwie żydowskim, ale taka choroba nie była widziana identycznie jak trąd, dlatego że trąd był chorobą, który powodował nieczystość rytualną. A więc chory na trąd, a tak naprawdę mamy w języku hebrajskim sformułowanie sara'at, które oznacza każdą chorobę skóry, a tłumaczone jest jako trąd, więc właściwie każda zmiana na skórze była traktowana jako trąd i ktoś taki uważany był za nieczystego rytualnie, to znaczy za osobę, która nie może brać udziału w kulcie publicznym w świątyni jerozolimskiej ani w synagodzie. Natomiast osoby niewidome nie były tak ograniczane, niemniej jednak wiadomo, że taka choroba z różnych form życia społecznego albo wykluczała, albo ograniczała.
Wiemy o Bartymeuszu, że jest niewidomy, ale że także jest żebrakiem. Czy to, że był niewidomy, jakoś wpływało na to, że żebrał o jałmużnę? Czy nie mógł w ogóle pracować?
No, z całą pewnością bycie żebrakiem to nie jest taki zawód, o którym się marzy. Jak zapytamy dzieci, kim chciałbyś zostać, to pewnie nikt tak nie odpowie. I trzeba uznać, że w społeczeństwie żydowskim pierwszego wieku nie były jeszcze rozwinięte różne formy pomocy osobom chorym. W związku z tym pewnie zwyczajny brak środków do życia powodował to, że człowiek niewidomy, któremu trudno było znaleźć pracę, prosił o jałmużnę.
Czytamy w Ewangelii, że Bartymeusz był synem Tymeusza. Te imiona są do siebie dość podobne. Co kryje się pod ich znaczeniami? Czy to ich znaczenie ma znaczenie dla tego tekstu?
Najpierw trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to są dwa identyczne imiona, dlatego że Bar oznacza w języku aramejskim syn. Bartymeusz to syn Tymeusza. Czyli ojciec miał na imię Tymeusz i syn miał na imię Tymeusz. I to zresztą było dość powszechne w społeczeństwie żydowskim, że przekazywano, zwłaszcza najstarszemu synowi, często identyczne imię jak imię ojca. Natomiast egzegeci czy lingwiści próbują w dwóch kierunkach pójść w wyjaśnianiu znaczenia tego imienia. A mianowicie w języku greckim, ciekawostka jest tutaj taka, że bar to jest słowo aramejskie, a druga część imienia, timeo, z greckiego oznacza tyle, co lękać się albo odczuwać respekt. Więc niektórzy sądzą, że Bartymeusz to człowiek bojący się Boga, czyli szanujący, odczuwający respekt przed Bogiem, czyli czciciel Boga, a inni wolą pójść w przeciwnym kierunku i twierdzą, że Bartymeusz to ten, przed którym odczuwa się respekt czy szacunek.
Bartymeusz na widok Pana Jezusa woła do Niego: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Dlaczego podkreśla, że Jezus jest synem Dawida? Czego się na tym skupia?
Jesteśmy w Ewangelii według świętego Marka. Ten fragment tam właśnie został zapisany, a Marek już od pierwszego zdania swojej Ewangelii pragnie podkreślić, że Jezus jest Mesjaszem. Ta Ewangelia rozpoczyna się słowami Arche tu Ewangeliu Jezu Chrystu Teuchy Jos Soter, czyli początek o Ewangelii o Jezusie Chrystusie, a Chrystus to Mesjasz, prawda? Czyli już w pierwszym zdaniu Marek chce uzasadnić, że Jezus jest Chrystusem, czyli Jezus jest Mesjaszem. Natomiast Żydzi byli przekonani, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida i przypuszczalnie to sam Marek wkłada w usta Bartymeusza ten tytuł syna Dawida, aby podkreślić, że Jezus, który się pojawił, jest nadchodzącym Mesjaszem.
To wołanie Bartymeusza towarzyszy dziś wielu osobom podczas tak zwanej modlitwy jezusowej, zresztą bardzo pięknej modlitwy. Powiedzmy o niej kilka słów.
Tak, to wołanie można zawrzeć rzeczywiście w dwóch słowach, które bardzo dobrze znamy z naszej liturgii, a mianowicie Kyrie eleison, Panie zmiłuj się nad nami. I pierwsi chrześcijanie, którzy upodobali sobie mieszkanie w eremach, mieszkanie na pustyni, którzy zakochali się w modlitwie medytacyjnej, w refleksji nad Pismem Świętym, bardzo często sięgali pod taką bardzo prostą, krótką, ale niezwykle głęboką formę modlitwy, zwaną właśnie modlitwą jezusową, albo powtarzano to krótkie wezwanie Kyrie eleison, czyli Panie, zmiłuj się nad nami, ulituj się nad nami. Niektórzy troszkę bardziej rozbudowywali to zdanie, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I to zdanie wypowiadano bardzo spokojnie, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilkaset razy, ale zwróćmy uwagę, że nie jest to modlitwa na zasadzie mantry, którą spotykamy we wschodnich religiach, dlatego że mantra najczęściej jest zupełnie niezrozumiała. To jest zlepek dźwięków, który ma wprowadzać w duszę jakiś stan spokoju, wyciszenia. Natomiast tutaj każde słowo bardzo się liczy, ma swój ładunek teologiczny i jest skierowane do osoby. Tak więc powtarzanie tej modlitwy z jednej strony wycisza serce, uspokaja, wprowadza w stan medytacji, refleksji, ale z drugiej strony, i to przede wszystkim jest najważniejsze, wprowadza nas w osobisty, głęboki kontakt z Jezusem. I o to chodzi w tej krótkiej modlitwie jezusowej.
Pan Jezus zareagował na krzyk Bartymeusza, kazał go do siebie zawołać. Bartymeusz wstaje, zrzuca z siebie płaszcz, zrywa się i idzie do Pana Jezusa. Czy to zrzucenie płaszcza wyraża po prostu dynamikę, to zerwanie się Bartymeusza i takie szybkie podejście do Pana Jezusa? Czy też może możemy się tutaj dopatrywać tego, że Bartymeusz coś za sobą zostawił?
Tak, patrząc tak bardzo egzystencjalnie, pewnie można tutaj dostrzec taki moment. Natomiast jako egzegeta czy biblista przestrzegałbym przed przerysowywaniem tego typu interpretacji. Niestety spotykamy się z tym bardzo często. Gdybyśmy mieli tutaj przed sobą w studio Anselma Greena, takiego mnicha z długą brodą, to pewnie by to nam zinterpretował na tysiąc różnych sposobów, ale niestety takich interpretacji nie ma w tekście. Może podajmy przykłady. Zdaniem Greena córka Jaira była anorektyczką, bo Jezus po wskrzeszeniu jej nakazał, aby dano jej jeść. Młodzieniec wskrzeszony przez Jezusa, młodzieniec z Nain, wynoszony poza miasto, był według niego mamin synkiem, a jego matka była dominującą matką. I to, że jest wynoszony jako zmarły poza mury miasta, oznacza odcięcie pępowiny od matki, bo mury miejskie są symbolem łona matczynego. A Zacheusz, który wszedł na sykomorę, żeby ujrzeć Jezusa, całe życie borykał się z kompleksem niższości. I dlatego wszedł na drzewo, aby pokonać kompleks niższości. Tego typu interpretacje, choć mogą być ciekawe z punktu widzenia psychologii, nie są zakotwiczone w tekście. Także to, że Bartymeusz zrzucił płaszcz, dla Marka, ewangelisty, który tę scenę opisywał, z całą pewnością nie oznacza, że wychodzi, prawda, z łona matki, który ten płaszcz symbolizuje i teraz dopiero rodzi się do nowego życia. Natomiast pewnie jest to zwyczajny taki element historyczny, który ewangeliści zauważyli i podkreślali, aby pokazać dynamizm całej sytuacji.
Jezus pyta Bartymeusza, co chce, by dla niego zrobił. To dla nas chyba cenna wskazówka, że aby zostać uzdrowionymi, musimy tego chcieć.
Tak, Jezus, powiedziałbym tak bardziej współczesnym językiem, Jezus jest dżentelmenem, to znaczy nie zmienia naszego życia na siłę i bardzo liczy się z każdą osobą, liczy się z naszą wolą, z naszym zdaniem, dlatego bardzo ważne jest przed Panem Bogiem nasze pragnienie, czego pragniemy od Boga. I myślę, że gdybyśmy spojrzeli oczyma wiary, to pytanie Jezusa, co chcesz, abym ci uczynił, a później na odpowiedź Bartymeusza, to prośba o uzdrowienie jest w pewnym sensie prośbą o przemianę całego jego życia, o taką radykalną przemianę wszystkiego, z czym Bartymeusz dotychczas się borykał. Uzdrowienie to fizyczne jest tylko takim zewnętrznym znakiem przemiany, która czeka go później, kiedy już odzyska wzrok.
Bartymeusz zwraca się do Pana Jezusa w pieszczotliwej formie, kiedy odpowiada na to pytanie, mówi: Rabbuni, żebym przejrzał. No a przecież chyba wcześniej Pana Jezusa nie znał. Skąd w nim taka wiara, takie zaufanie i taka miłość, że tak się zwraca do Niego?
W języku hebrajskim i aramejskim słowo rabbi oznacza nauczyciel. Natomiast rabbuni, mamy tam zaimek dzierżawczy, mój. Stąd rabbuni to nie tyle forma pieszczotliwa, ale takie stwierdzenie mój nauczycielu, prawda? Bartymeusz identyfikuje się w pewnym sensie z Jezusem, dlatego że wcześniej być może o nim słyszał, bo skoro mu powiedzieli, Jezus przychodzi i Bartymeusz natychmiast reaguje, to znaczy, że musiał już coś więcej wiedzieć o Jezusie, choć spotyka go po raz pierwszy.
Jezus mówi, że Bartymeusz został uzdrowiony dzięki wierze. Czy czasami ta nasza wiara ma wyrazić się w głośnym wołaniu, może w krzyku do Jezusa tak długo i tak głośno, dopóki nie zwróci na nas uwagi, się nie zatrzyma?
Myślę, że czasem tak jest, że czasem nasza wiara domaga się bardzo wyraźnych form ekspresji. Czasem chodzi o to, abyśmy całym sobą wołali do Boga, abyśmy otwierali przed Nim całe swoje serce. Pamiętam kiedyś w Skandynawii zwiedzałem Muzeum Narodowe w Oslo i tam jest ten przepiękny, słynny krzyk Muncha. Malarz, gdy opowiadał, w jaki sposób ten obraz powstał, mówi, że był na spacerze ze swoimi przyjaciółmi pośrodku miasta, zachodziło słońce i w pewnym momencie zrobił się taki klimat, jakby cała natura wołała w bólu i rodziła się do zupełnie nowej pory czasu. Po prostu słońce zachodziło i w pewnym sensie tak, myślę, czasem dzieje się w każdym człowieku, kiedy nosimy w sobie ogromne pragnienie przemiany swojego życia i ogromne pragnienie ingerencji, interwencji Pana Boga w nasze serce, to nasza wiara domaga się ekspresji.
Kiedy trzeba, to korzystając z tych wskazówek, korzystając też tutaj z postawy Bartymeusza, myślę, że możemy krzyczeć, kiedy też jest nam źle i kiedy czekamy na jakąś reakcję Pana Jezusa, to myślę, że ten krzyk może nam pomóc i obyśmy się takiego krzyku do Pana Jezusa też nie bali, bo być może On czasami nawet na ten nasz krzyk czeka. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik.
Dziękuję serdecznie.